Strefa samorządowa.
Dzień dobry, Joanna Stankiewicz, jest 9:14 prawie, zapraszam więc na strefę samorządową, a dzisiaj porozmawiamy między innymi o budżecie województwa pomorskiego, bo znamy już jego projekt. W studiu są radni sejmiku Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry i z kociewskim pozdrowieniem.
Roman Dambek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Z gdyńsko-kaszubskim pozdrowieniem.
I niestety nie dotarł do nas żaden z radnych Koalicji Obywatelskiej. Porozmawiamy więc bez przedstawiciela tego klubu, no nie mamy wyjścia. Ponad 2 miliardy 300 milionów złotych wyniosą w przyszłym roku dochody województwa pomorskiego. Z kolei wydatki to 2 miliardy 700 milionów. To budżet na trudne czasy, tak mówił podczas sesji marszałek Mieczysław Struk. Chodziło mu o geopolityczne zawirowania, które oddziałują na polską i pomorską gospodarkę, no bo sytuacja gospodarcza ulega poprawie, inflację udało się obniżyć. I marszałek dodał, przygotowaliśmy budżet, który jest odpowiedzią na wyzwania rozwojowe naszego regionu. No a ja chcę was zapytać, czy waszym zdaniem ten budżet odpowiada na wyzwania rozwojowe i jak go oceniacie? Krzysztof Trawicki.
Tak, no to, takim, żeby rozpocząć ogólnie rzecz biorąc, to oczywiście odpowiada, bo on jest kontynuacją tych poprzednich wielu budżetów i zadań, które województwo się podjęło. Patrząc na te prawie 2,5 miliarda, które mamy do dyspozycji, no wprawdzie wydatki są 2 miliardy 800, prawie 400 milionów jest deficyt. On się bierze z kilku przyczyn. Raz, że niewykorzystana pożyczka, która miała być skonsumowana jeszcze w tym roku, ale z racji przesunięcia się niezależnego też od województwa pewnych inwestycji, to przychodzi na rok bieżący. Stąd też się bierze te 400 milionów deficytu. No generalnie my własnych dochodów mamy około 1,5 miliarda. Reszta to są dochody zewnętrzne, na które są dwie główne pozycje. To jest te dochody zewnętrzne i subwencja ogólna, która nas dotyczy. No i biorąc już wydatki, czyli konsumpcja tego budżetu, bo może jeszcze powiem, że on jest skonstruowany idealnie rzecz biorąc pod względem formalnym, bo tutaj nie kto inny jak skarbnik województwa Henryk Hallmann, który jest wieloletnim
już
skarbnikiem.
Już ma doświadczenie, tak jest.
I nie pamiętam, żeby kiedykolwiek coś mu nie wyszło, a generalnie robi tak, że jeszcze w ciągu roku zawsze ten budżet poprawiamy na plus. Ale też jest pozytywna już opinia, wprawdzie było pierwsze czytanie tego budżetu, ale jest już opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która sformułowała, nie miała żadnych uwag co do skonstruowania i tej sfery wydatkowej. Ale generalnie to można powiedzieć, że jest kilka takich głównych pozycji, które konsumują ten budżet. To jest transport i to mogę powiedzieć, że ponad 1,5 miliarda. I to są w tym inwestycje drogowe. To jest prawie 800 milionów. No i też bieżąca naprawa, no i kolej. Tutaj mamy przecież kontynuację już podjętej decyzji w ubiegłych latach, zakupu 23 składów PKP. W tym roku będzie następna kontynuacja. To jest rozłożone na lata oczywiście.
No rzeczywiście województwo pomorskie jest takie mocno kolejowe i co roku wygrywamy tak, w tych plebiscytach. Tak, no, najwięcej pasażerów jeździ u nas koleją.
Ten budżet też jakby zahacza o współpracę z samorządami, bo przecież teraz mówimy o rozwoju PKM-ki. Tu razem w projekcie z miastem Gdańsk. I tu chciałbym zaakcentować, bo często jak urzędnicy Gdańska opowiadają o tej inwestycji, to zapominają, że my tam w 40% prawie jesteśmy udziałowcami tej inwestycji. Ona dopiero jest w fazie początkowej, ale tak się województwo zobowiązało do tego. No i ja tak z radością bym przyjął informację, że kiedyś ona zawita do stolicy Kociewia, czyli do Starogardu Gdańskiego. Ale to też moja rola jako radnego sejmiku, i żeby o to zabiegać i o to walczyć, ale to mówię takim perspektywicznym. No i gdyby jeszcze dalej mówić o tej konsumpcji, to mówimy tu o administracji, ochronie zdrowia, kulturze, dużo mniejsze takie wydatki, to polityka społeczna i rodzinna, rezerwy ogólne i tak dalej. Tu często Nawet tu pewno kolega z PiS-u wspomni o tym, że ostatnio przyjmowali też pewną oświadczenie co do służby zdrowia. No trzeba powiedzieć jedno, że my odpowiadamy jako województwo generalnie za te wydatki inwestycyjne, wyposażenie. I tu jest, można powiedzieć, że tu jest 800 milionów generalnie złotych, które pozyskują szpitale na infrastrukturę, na sprzęt i tak dalej, bo za to jesteśmy odpowiedzialni, bo płatnikiem to jest ktoś inny. Natomiast prawda jest taka też, że każdy nowy sprzęt innej generacji i tak dalej, to ktoś myśli, no kupiliśmy, ale on generuje też znaczne koszty tej obsługi tego. To też obciąża w pewnym sensie, bo to, że mam dziś fantastycznie wyposażone szpitale, to prawda jest też taka, że to generuje też dodatkowe koszty, które trzeba, województwo musi też starać się pokrywać.
Dobra, bo Roman Dambek się wyrywa, żeby o tej ochronie zdrowia powiedzieć.
Jak zwykle. Jeżeli można, no bo to szczególnie ten rok był taki obfity, szczególnie to nasze uwagi dotyczące właśnie ochrony zdrowia i tych inwestycji. No przypomnę taki system NAP4, który to jest aparatura do operacji bez przecinania czaszki, choroby onkologiczne. Kosztowało to 24 miliony. Dwa lata czekaliśmy na uruchomienie tego systemu. Kilka tygodni temu zostało to otwarte. Teraz są bardzo duże koszty też ubezpieczeniowe. Było to ubezpieczone na 3 lata, czyli jeszcze tylko 1 rok jest ten sprzęt ubezpieczony, a potem będą bardzo wysokie koszty ubezpieczenia też i to zwiększa jeszcze, i to jeszcze zwiększa. Przepraszam.
Szef dzwoni?
Dzwoni.
Kurczę, Jarosław Kaczyński, ja widzę.
Dobrze, zaraz poczekamy.
Kurczę, pisze wyłączenie źródła, nie wiem, weź mi spróbuj wyłączyć. No i przepraszam bardzo, i w każdym razie kupowany jest bardzo drogi sprzęt, no i to dobrze, ale za sprzętem przecież musi iść pacjent. A jeżeli chodzi o pacjenta, to Narodowy Fundusz Zdrowia nie ma pieniędzy właśnie na to, żeby ten sprzęt był wykorzystywany i często ten drogi, bardzo nowoczesny sprzęt jest słabo wykorzystywany, mało, nieodpowiednia ilość jest pacjentów i to jest taka nasza bolączka. I
no
to,
tylko to już no, pukać do drzwi w Warszawie trzeba by no, było.
Kolega Dambek przesadza trochę.
Nie przesadzam. Teraz przecież też i Szpital Kopernikus właśnie no. Już jako pierwszy w październiku już zakomunikował, że nie ma pieniędzy na programy lekowe. A programy lekowe, bo to też i moją rodzinę to dotyka, ale to w przeszłości. I dzięki temu właśnie, że nie było takich niespodzianek, to wszystko jest w porządku. Ale to musi być w odpowiednim czasie zaopiekowany taki pacjent i to może zagraża takie opóźnienie na przyszły rok zdrowiu, ale też i życiu.
No tutaj był prezes Kopernikusa u nas i powiedział taką prawdę, którą powtarza od lat, że w Polsce lepiej chorować na początku roku niż na końcu roku, bo tych pieniędzy na końcu roku zawsze nie wystarcza.
No, ale to nie jest ani śmieszne, ani...
Oczywiście, że nie.
Tylko po prostu no, tak nawet nie powinien sobie żartować. Bo
no ale
to jest
tak
bardzo,
wygląda sytuacja od
bardzo
lat. No,
poważna sprawa. To samo też i były te uwagi a propos szpitali pomorskich, szczególnie szpitala Paulo w Gdyni, gdzie nie ma dostępności praktycznie do tego szpitala, nie ma parkingów, jak dojechać na zabiegi planowe, w ogóle nie ma dojazdu. Także no, są dziwne rzeczy zrobione, owszem się dalej, to kiedyś była moja od 10 lat propozycja, żeby budować nowy szpital w Gdyni. Jest działka zarezerwowana przy obwodnicy w Chwarznie. No a pieniądze poszły na to skrzydło tutaj od strony wójta Radkiego i są kłopoty. Przecież tam nie ma dojazdu, dostępności do SOR-u. To jest jakiś skandal do tej pory nierozwiązany i to dawaliśmy te pytania pani prezes, w ten czas jeszcze prezes, pani Jolancie Sobierańskiej-Grędzie, no, która, no, mam nadzieję, że teraz, jak jest w Warszawie ministrem, no to wpłynie na to, żeby te rozwiązania wokół tego szpitala, żeby ona jako ta pani minister nie musiała się czerwienić z tego.
No wiem, że jeśli chodzi o szpital kolejny w Gdyni, to było podpisane takie z Urzędem Marszałkowskim, trudno powiedzieć, czy porozumienie, to można tak to nazwać, w sprawie budowy nowego szpitala.
List intencyjny.
List intencyjny, natomiast no, to jest oczywiście kwestia finansowania. Tutaj Urząd Marszałkowski pewnie tych pieniędzy nie znajdzie, no bo to są ogromne koszty, żeby taki szpital dodatkowy w Gdyni
To jest problem taki, który zawsze trzeba wybierać, bo jeżeli my mówimy o tym, że mamy problem z tą bieżącą obsługą, bieżącym finansowaniem szpitali, no to trudno mówić o nowych inwestycjach, bo najpierw musimy zabezpieczyć to, co mamy w tej substancji, którą mamy do dyspozycji, a dopiero wtedy, kiedy to już dobrze funkcjonuje i trzeba by było rozbudowywać te usługi, no to wtedy się podejmuje takie decyzje. Natomiast oczywiście w tym, co pani wspomniała o tym liście intencyjnym i tak dalej, to jest to myślenie perspektywiczne. Gdyby sytuacja zaistniała, to, że taka możliwość i ze strony kilku podmiotów, łącznie z ministerstwem, udałoby się, łącznie z miastem i województwem, to wtedy oczywiście się podejmuje takie decyzje o budowie, natomiast najpierw mamy do załatwiania te problemy bieżące i te musimy załatwiać. Natomiast jeszcze raz wspomnę, że Narodowy Fundusz jest od finansowania. Kiedyś mój taki przyjaciel, który wiedział, że jestem lekarzem weterynarii, jechał z synem. No, a on też jest lekarzem, ale medycyny. No i ten syn był i wiedział, że wujek leczy krówki i tak dalej, się pyta tatuś, a to krowa płaci za to leczenie? No więc jak prosto chłopak powiedział, no musi być płatnik i płatnik musi być wydolny i to zależy gestii ministerstwa i rządu o to, żeby i Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia o to, żeby zabezpieczać te.
I jeszcze Roman Dambek.
Ja jeszcze tak tylko uzupełnię, że jestem zawiedziony, że niestety nie udało się rozwiązać sprawy tej pętli, autobusowa, która jest przy szpitalu Apollo w Gdyni. Bo gdyby tak, to już można byłoby zarezerwować środki na inwestycje, bo Urząd Marszałkowski przyrzekł słowami wicemarszałka Bony, że będzie partycypował w kosztach przeniesienia tej pętli autobusowo-trolej ZK Zakładów Komunikacji Miejskiej w Gdyni na gdzieś na obrzeże miasta, żeby było to przeniesione i żeby to dostępność była spełniona, szczególnie do SOR-u, już nie mówiąc w ogóle, i pacjentów do szpitala, bo tam po prostu no, w środku miasta to jest... I to szkoda, że Gdynia, też nowe władze są, no tu i gotowość Urzędu Marszałkowskiego akurat jest, a niestety Gdynia nie...
No o to będziemy władze Gdyni no właśnie na pewno pytać.
Pan Augustyniak też w rozmowie ze mną powiedział, że tak, jest za tym rozwiązaniem, ale apeluje o realizację, o konkrety.
Dobra, tutaj na razie musimy postawić kropkę i zrobić krótką przerwę.
Strefa samorządowa.
Witamy ponownie. Joanna Stankiewicz i radni Sejmiku Województwa Krzysztof Trawicki i Roman Dambek. Przed przerwą rozmawialiśmy o budżecie województwa na przyszły rok. Jeszcze chciałam się chwilkę zatrzymać na tym temacie, bo jak co roku największą pulę samorząd przekazuje na zadania związane z transportem kolejowym i infrastrukturą drogową i będzie to 1 500 000 000. I pytanie, czy równomiernie waszym zdaniem te środki są rozdysponowane pomiędzy powiaty, bo wiadomo, że sukcesywnie trasy wojewódzkie są remontowane, ale chyba jeszcze wiele z nich wymaga naprawy. Krzysztof Trawicki.
No tak, oczywiście jest ta pula 100 milionów przeznaczona na taką bieżącą naprawę, ale 800 milionów to są inwestycje, które są dłużej realizowane już w tej chwili. Czyli mówimy to o rozbudowie drogi wojewódzkiej 221 z Jankowa do obwodnicy Kościerzyny, to jest bardzo duże zadanie. Drugi etap obwodnicy Kartuz, czy budowa też drogi numer 226, właśnie to jest rozbudowa, nie budowa, w Pruszu Gdańskim, to chodzi tam o ulicę Chopina, o ile dobrze pamiętam. No i budowa nowego przebiegu tej obwodnicy dojazdu wokół Skurcza do Mirotek i dalej do A1. No i też na północy rozbudowa drogi 215, to jest Rozewie i Jastrzębia Góra. Więc to są zadania duże. No już mówię, jakby policzyć, to jest prawie miliard złotych. Na to tylko sobie możemy pozwolić. No i oprócz te bieżące, które mówimy, mamy na razie 100 milionów przeznaczone na tą bieżącą poprawę jakości dróg.
I Roman Dambek.
Tak, ja tylko dodam, że no tutaj kolega jest z południa województwa.
Z Kociewia.
Z Kociewia, dokładnie, tak. No tutaj wokół Gdyni, tutaj na północy, to my tutaj korzystamy ze środków i przeznaczonych na budowę pierwszej elektrowni jądrowej, oprócz tego na bezpieczeństwo, ze środków na bezpieczeństwo państwa, ten system obronny, dojazdowy do portu, tak jak Droga Czerwona, jak tam inne inwestycyjne będą.
Tak, to tu pieniądze projekty, centralne.
To centralne pieniądze, także no, nie narzekamy na to.
No także, co innego tak, pewnie, no, proszę. Tak, no, proszę, mieszkańcy może południa województwa by powiedzieli.
No właśnie, jakby
radny
tutaj...
Dambek nie narzeka.
Jakby tutaj był z nami Jurek Barzowski, wieloletni nasz kolega, radny, którego pozdrawiamy,
bardzo
no to by zabiegał o Bytowo i o okolice. I
zabiegał o linię kolejową i będzie powrót linii kolejowej,
tak,
do Bytowa.
No tak, właśnie, no także Jurek i dobre dla ciebie wiadomości są. Dziękuję.
Dobrze.
Bardzo.
Panowie, niedawno Sejmik Województwa Pomorskiego zwiększył finansowanie systemu wspólnego biletu dla Pomorza Fala o ponad 26 milionów złotych. Jak uzasadniano we wniosku, dotychczasowa kwota ustalona 7 lat temu jest za mała. Chodzi o wzrost wynagrodzeń i skumulowaną inflację. Radni opozycji uważają jednak, że do fali nie powinno się dłużej dokładać, bo jak system działa z wadami, to znaczy, że nie działa. No to dokładać do fali, bo nie mamy wyjścia, czy nie? Roman Dambek.
No ja tutaj przedstawię takie clue konferencji prasowej Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, przed tą sesją
radni Gdyni, radni Gdyni. No więc tak, o czym oni na tej konferencji mówili? O skandalicznym, wadliwym działaniu systemu Fala, do którego samorząd dokłada środki finansowe, mimo że system nie spełnia deklarowanych celów. Jest też zagrożenie dla suwerenności finansowej naszego miasta, jakie niesie ze sobą wprowadzenie Fali jako jedynego operatora sprzedaży biletów okresowych. I teraz taka ciekawostka, likwidacji biletów jednorazowych, kartkowych też nie powinno być. Jest to ograniczenie możliwości wyboru, a co za tym idzie, przymus ujawniania trasy podróży. Także też chodzi o taką tajemnicę podróży indywidualną. Także to są te kwestie, które się nie podobają, ale też wiemy, że dwa miesiące temu albo miesiąc temu też i nasza radna Płażyńska o tym mówiła w Gdańsku, że też i tam występowali też radni Prawa i Sprawiedliwości i te same
w Gdańsku
tutaj przedstawiali.
Już tylko i wyłącznie
problemy.
Przez system Fala można bilety kupować. Krzysztof Trawicki, jakie jest pana zdanie na ten temat?
Akurat...
No bo Fala ma jedną gwiazdkę na 5 w internecie, tak oceniają ją użytkownicy. No, system jest opisywany jako skomplikowany, nieintuicyjny.
Tak.
czy dokładać, czy nie dokładać do tego systemu, zrezygnować
czyli,
z niego.
Czyli ocena kiepska, no ta fala do mojego Kociewa z Blewa Starogardu nie dopływa, więc trudno mi oceniać z punktu widzenia tego naszego regionu. No ale jeżeli jest
ale tak, sejmik województwa, przepraszam, tak, dorzucił pieniądze
no
do
tak,
systemu.
Bo się podejmował tego zadania. Ono powiedzmy na kilka czy kilkanaście lat temu, no to oczywiście to można powiedzieć był hit i tak dalej. W tej chwili te informatyczne zmiany podążają i przez aplikacje i tak dalej, ale jeżeli coś zbudowaliśmy, to w pierwszym odruchu zawsze trzeba to spróbować naprawiać, modernizować, bo zlikwidować to zawsze można robić, tylko to trzeba zawsze robić z głową, bo i likwidacja musi być również mądra. Wydaje mi się, póki co ona działa. Jak działa, to jest ocena tych użytkowników, czyli jedna gwiazdka. Więc pytanie do obsługi, czyli tego, który to ten cały system moduluje, czy operatora głównego, jest taka, żeby też pewno znaje relacje czy na zarządzie województwa, czy
no tego, wiem,
nie,
że tam
tego nie jestem
zarząd,
pewny. Ale
zarząd województwa dyscyplinował spółkę InnoBaltica,
no
z tego
tak,
co pamiętam.
No tak, bo my jednak każdy pieniądz publiczny musi być rozdysponowany z głową i z efektami jakimiś. Nie? Stąd podejrzewam, że na pewno na zarządzie województwa takie dyskusje były. Ale no, dotacja została zadecydowana, że jeszcze będzie, jest, bo pewnie jesteśmy też udziałowcami tego systemu.
No, wiemy też, że tak kończąc, samorządy niektóre chcą się z fali wycofywać. Ostatnio głośno powiedziały o tym Chojnice, że skoro rocznie mają 1 800 000 dopłacać, to być może trzeba tę umowę rozwiązać. O tym mówił burmistrz Arseniusz Finster i przeznaczyć te pieniądze na bezpłatną komunikację, taką miejską, lokalną dla najmłodszych uczniów i dla seniorów. Ciekawe, jaki będzie ciąg dalszy. Ale teraz chciałam do innego tematu przejść, do ustawy metropolitalnej dla Pomorza, bo ona została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu, ale przez pół roku właściwie niewiele się przy niej działo. Projekt był 5 listopada omawiany na Komitecie Stałym Rady Ministrów i to już taki, można powiedzieć, ostatni etap przed tym, aż trafi do Sejmu. No ale Ministerstwo Finansów ma, z tego co wiem, duże wątpliwości, czy przy obecnym deficycie finansowym tworzyć nową metropolię. Dzięki niej w regionie zamiast w budżecie centralnym zostawałoby kilkaset milionów złotych. Potrzebna jest tam ta ustawa metropolitalna Pomorzu, czy nie?
Ja?
Roman Dambek.
Ja może się wypowiem. No, my jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy przeciwni takim ustawom. Uważamy, że równomierny rozwój to jest ten kierunek, który powinien być. Nie możemy. Mieszkałem w Stanach Zjednoczonych. Tam właśnie są te metropolie duże. Potem w pozostałym terenie nie ma prawie żadnych miejscowości, duże przestrzenie i tak dalej. U nas w Gdyni inaczej, nie w Gdyni, tylko w Polsce, naturalnie, historycznie inaczej się to ukształtowało. Są te mniejsze miejscowości, wioski, jest inna kultura w poszczególnych regionów, kultura też i taka tam w obrębie powiatów i wsi. I uważam, to byłoby zburzone, jakby teraz poprzez to, żeby się ludzie przeprowadzali i rozbudowywali tą wokół metropolii, tą przestrzeń i zamieszkiwali, to naturalnie tak jak jest, to dobrze, to no, dobrze, że to tak się
pytanie,
rozwija.
Pytanie, czy właśnie ustawa metropolitalna...
Ale nie ustawą, nie ustawą. Nie zwiększać środków budżetowych właśnie na te metropolie, bo to będzie oczywiście kosztem pozostałych, bo to tam no, jakby.
Czyli obawia się pan, że wprowadzenie ustawy metropolitalnej doprowadziłoby do większego rozwoju metropolii trójmiejskiej kosztem pozostałej części regionu.
Tak, a tym bardziej, że no, nie ma zwiększania się ludności naszego województwa i w ogóle w Polsce. Przecież wiemy, że jest problem z ilością osób Polaków i po prostu na pewno nie na te czasy.
No mówi się, że ustawa metropolitalna zwiększy możliwość współpracy samorządów właśnie zrzeszonych w tym obszarze metropolitalnym. No Krzysztof Trawicki, czy samorządy oddalone od metropolii trójmiejskiej na tym pana zdaniem skorzystają, czy też nie?
No ta dyskusja już trwa kilkanaście lat, bo chyba akurat dekada mija, bo wydaje mi się, jak pamiętam, w 2015 roku pierwszy projekt powstał. Ja wtedy byłem wiceprezesem Pomorskiego Związku Gmin i myśmy to wielokrotnie na różnych konferencjach i tak dalej dyskutowali z szeroko rozumianym właściwie z gminami, bo większość gmin do tego związku należy. Państwo na tym tematem i w tych początkowych fazach dyskusji była to co radny Demek powiedział, ta bojaźliwość o to, że to będzie kosztem jakby prowincji generalnie, tak mówiąc. Ale później w trakcie dyskusji i poznawania tematu i powstawania też schematu tego całego projektu i tak dalej, to też wyszedł temat, że oczywiście metropolia, która będzie zasilona dodatkowymi środkami, ona se sama nie porodzi. Ona musi te zasysać wiele i czy zatrudnienia, czy ludzi do tej metropolii, żeby to obsłużyć. Stąd też muszą być środki na komunikację i tak dalej, i tak dalej. Więc to wcale nie znaczy. Zresztą my się wzorujemy, bo ten ostatni projekt, on jest w tej chwili procedowany. On się wzoruje generalnie metropolii śląskiej, bo ustawa mówi też o tym, że generalnie dla każdej metropolii musi być oddzielna ustawa. Nie można jakby ogólnopolską jedną ustawę przyjąć dotyczącą metropolii.
I ta metropolia śląsko-zagłębiowska chyba nieźle sobie radzi.
No więc właśnie to właśnie spętować, że ona sobie dość doskonale radzi i nie kosztem właśnie też, tym wręcz przeciwnie. Ona wiele... Przecież ja obserwuję to też od wielu lat, mieszkając w gminie Zblew, otąd jak byłem wójtem. Przecież gro w tych lat 60-tych, 70-tych ludzi wyjechało do Trójmiasta, tu jakby się dorabiając, to gro ludzi z powrotem wraca. Te środowiska też do gminy i tak dalej, i tak dalej. A też prawda jest taka, że poprawa komunikacji dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, to i to, co dziś jest w planach i to, co, o czym tu wspominałem wcześniej, mówiąc o budżecie, to jest tak, że to też może być motor napędowy też i dla prowincji. Więc generalnie, jak mówię o związku gmin i w tej dyskusji, no to ona stonowała i ona to wcale nie jest w tej chwili tak jednoznacznie mówiąca, że coś kosztem. Raczej się mówi o pewnym całym systemie. Metropolia to jest jedno, ale też cały obszar metropolitalny, o którym ja mówię, zawsze rządy zdecydowanie szerszy. On obejmuje, powinien obejmować i tak jest też to planowane. Jakby też całe województwo z punktu widzenia jest pewne centrum metropolitalne, ale też cały obszar metropolitalny.
Tak, no mówi się, że środki mają pozwolić na rozwijanie chociażby właśnie sieci drogowej i komunikacji w regionie, ale to też dynamiczny rynek pracy, dbanie o ochronę środowiska wspólne,
tak.
Bo to chyba też o to chodzi.
Tym bardziej, że musimy mieć na uwadze, jakie inwestycje u nas teraz powstają. Mówimy o elektrowni jądrowej. Mówię o tej farmie wiatrowej, która wiesz, to też tysiące ludzi trzeba do obsługi tego wszystkiego, najpierw budowania, później też obsługi tych wszystkich potężnych inwestycji.
No ale to są tysiące, a nie dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy, także śmiało te gminy wokół tych inwestycji sobie poradzą, a przyrównywanie do metropolii śląskiej to jest trochę chyba nieudane, bo tam jest o wiele większe nasycenie tych miejscowości, większy przemysł, większa ilość ludności, mniejsze odległości między tymi miastami. Także tam potrzeba jest na pewno takiej metropolii. U nas nie musi być. Dziękuję.
Dobra, zobaczymy, co się z tym zadzieje. Jeszcze na koniec, jak mam przedstawiciela PSL-u, to chciałabym was zapytać krótko o dwukadencyjność, bo PSL chce zniesienia obowiązku ograniczenia liczby kadencji do dwóch. Te zapisy wprowadzono za rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2018 roku. No w koalicji nie ma porozumienia w tej sprawie. Zmianą też jest niechętny Pałac Prezydencki. PSL jednak się przy tym upiera. Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, jeśli ta ustawa nie wejdzie w życie, zgłosimy wtedy zmianę w konstytucji i wprowadzenie dwukadencyjności dla posłów. Krzysztof Trawicki.
To nawet było zdecydowanie lepsze. Ja byłem 3 kadencje wójtem gminy Zblewo. Ludzie doskonale se zdają sprawę. Przecież tak wystarczy na ostatnie wybory spojrzeć samorządowe. Przecież 40% w naszym województwie nastąpiło wymiany wójtów i burmistrzów.
No ale ludzie też zdecydowali o tym. Zagłosowali na
demokracja co mówi? No, demokracja mówi, że mądrość na mądrości społecznej, społeczeństwa mamy się opierać, a nie na regulacjach prawnych. I jeżeli ktoś się doskonale spisywał 2 kadencje, wybiera i ma szansę wygrać na trzecią, to jak spisywał się, to wybiorą go na trzecią. Mówimy gdzieś tam może o jakim odsetku bardzo małych gmin, gdzie można powiedzieć, że układ sąsiedzko-towarzysko-rodzinny gdzieś może rządzić do końca świata i tak dalej. Ale to mówimy o jakimś tam marginesie i uważam, że to w niczym nie przeszkadza. Takie prawne czy ustawowe ograniczenie kadencyjności, to wydaje mi się, też nie ma większego znaczenia. Jak już, to co pani na początku powiedziała, że jak już, no to bardziej mi się chylił do 2 kadencji posłów.
Teraz 2 kadencje to jest 10 lat. PiS uważa, że to wystarczy.
No właśnie, chciałem przypomnieć, że tą ustawę przeprowadzał poseł Gdyni Marcin Horała, kolega. Także to już nie chodzi o to, że kolega, ale po prostu zauważył to, że była bardzo mała wymiana tych wójtów, szczególnie wójtów, ale też i burmistrzów. No mała.
40%
mała? Dlaczego? Dlatego, że to już były... Dlatego, że to były już wybory w czasie tej nowej ustawy. Już było wiadomo, że nie można planować na dłużej, że wybierzmy następnego takiego, który na 2 kadencje będzie
dobry. Tu się nie zgadzam.
Dobry, wyszła... Ale to się nie zgadzać można, ale i moja, i ta, nasza taka tu jest ocena tego. I przecież wójt taki był największym pracodawcą, tak samo jak i prezydent Gdyni czy Gdańska w danej jednostce samorządowej. Tak nie może być, 10 lat wystarczy. Radni to są radnymi, to po prostu ludzie wybierają i tak jest wymiana naturalna i tak dalej. A posłów, no to gdzie jest takie ograniczenie, żeby kongresmenów się wybierało na 2 kadencje, czy we Francji, czy w Anglii, byłby jakiś super światowe nowe rozwiązanie. Także nie ma na to
Trawicki
zgody.
Ostatnie
zdanie. Jak już o Francji kolega wspomniał, to we Francji często właśnie burmistrzowie, wójtowie są również posłami, bo wnoszą pewne doświadczenie, a nie ktoś, który wchodzi, nie był radnym, nie był wójtem i będzie się mądrzył na temat samorządu i tak dalej. Ja tylko się zgodzę z jednym akapitem. Bo jak ta ustawa wchodziła, którą wyście zmienili, no to wchodziło jeszcze 10 lat, czyli 2 kadencje, nie? I ludzie, to nie, że ludzie, właśnie ludzie zrobili duże zmiany, mimo że wiedzieli, że dwukadencyjność wchodzi. Więc wydaje mi się, że to co ja uważam akurat, bo ja się też tu mówię z doświadczenia własnego, bo przeszedłem wszystkie szczeble samorządu. To ludzie doskonale wiedzą i się orientują, kto jest dobrym włodarzem, kto jest zim. I dlaczego, jeżeli ktoś jest dobry, bardzo dobry, ktoś jest menadżerem bardzo dobrym prowadzi, to też go mamy zmieniać? Wydaje mi się, że nie, bo to za takim człowiekiem, który tyle lat jest, to się ciągnie pewne doświadczenie i pewna więź między włodarzem a społeczeństwem.
Ale może namaścić następnego, także.
Namaszcza to prezes.
Zobaczymy, co w tej kwestii się dalej zadzieje. Bardzo dziękuję. Musimy już kończyć. Gośćmi audycji Strefa Samorządowa byli radni Sejmiku Województwa Pomorskiego Krzysztof Trawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe i Roman Dambek, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Do usłyszenia.
Dziękuję. Strefa Samorządowa.